A w studiu Słupsk stały wtorkowy gość o stałej godzinie, choć program rozpoczęliśmy w samo południe. Witold Polkowski, specjalista prawa pracy razem ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak dla przypomnienia dzisiaj chciałabym, żebyśmy o te urlopy zahaczyli, że są, że biorą, że mogą. Ale że nie
dobre
wszyscy.
Wiadomości zachęcam, no dobre. Zaczynamy zawsze od dobrych wiadomości.
No tak, kończymy czasem też.
Czasem.
Tak, to prawda. No, bywa różnie z tymi dobrymi wiadomościami, ale dziś rzeczywiście, gdyby zechciał pan przypomnieć, kto, kiedy i jak, co z tym urlopem?
Urlop to po pierwsze daje nam pracodawca, w związku z tym, jeżeli mamy uzgodniony z pracodawcą, to już dzisiaj idziemy na urlop, ale ja bym chciał przypomnieć jeszcze innej zasadzie, że przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego, który trwa, powinien być w całości dany, a jeżeli nie, to co najmniej jedna część musi trwać 14 dni kalendarzowych, cytuję kodeks pracy odpowiednio, no i wtedy pracodawca, który nie tworzy funduszu socjalnego, ma obowiązek nam wypłacić przed rozpoczęciem urlopu świadczenie urlopowe. Takie świadczenie urlopowe należy nam się, żeby było jasne jak psu zupa, bo wynika bezpośrednio z ustawy, chyba że pracodawca na samym początku roku, w styczniu, ogłosił, że takiego świadczenia w tym roku nie będzie wypłacał, ale większość pracodawców tego nie ogłasza, co gorsze, również nie wypłaca. W związku z tym inspekcja pracy chodzi i sprawdza. Ale my, którzy rozpoczynamy urlop dzisiaj, wczoraj,
za chwilę.
Bo za chwilę rozpoczynamy ten urlop. Mamy prawo do takiego świadczenia. To nie jest mała kwota, bo to jest tyle, co odpis na fundusz socjalny. Ja nigdy nie wiem, ile on jest, ten odpis podstawowy. Ale to jest około 1500 złotych na rękę. W związku z tym mamy te 1500 na to, żeby sobie kupić rybę w wózce albo coś jeszcze.
Albo
pewnie starczy, jeżeli pójdziemy z rodziną, to pewnie starczy. No nie na taką rybę. Ale to zawsze jest kawał grosza, który nam się na urlopie przyda. W związku z tym informujemy naszych wszystkich słuchaczy, że każdy pracodawca mały, taki, który nie tworzy fundusz socjalnego, czyli zatrudnia poniżej 50 pracowników, ma taki obowiązek, a jeżeli nam ogłosił wcześniej, w styczniu, że nie wypłaca takich świadczeń, no to wiemy, że już nie mamy po co do niego iść.
No tak.
Myślę, że tyle. Jeżeli nie dostaliśmy takiego świadczenia, to też idziemy sobie spokojnie na urlop, a wracając z urlopu, albo jak mamy czas, to jeszcze na urlopie, tuptamy sobie do Państwowej Inspekcji Pracy, do najbliższego oddziału i się pytamy, żeby sprawdzili, dlaczego nam ten pracodawca tego świadczenia urlopowego nie wypłacił. Być może ten pracodawca nie będzie zadowolony po kontroli Inspekcji Pracy, wcale mu się nie dziwi, ale się nauczy, że jego obowiązki to są ścisłe, zapisane w ustawie. Jeżeli on ich nie realizuje, to inspekcja mu je przypomni.
No tak, tylko że z drugiej strony niewiele osób chyba, ja mogę się mylić, tutaj opierać się będę na pana opinii, zdaniu, idzie do tej inspekcji pracy i
informuje. Dziesiątki tysięcy ze sprawozdań to wynika, że to jest naprawdę bardzo dużo skarg wnoszonych do inspekcji pracy, nie tylko
ale
w Polsce.
Ale z pana doświadczenia anonimowo, czy
zdecydowanie większość nie jest skargami anonimowymi. Anonimowa pod imieniem i nazwiskiem. Bo inspekcja pracy ma prawny obowiązek zatrzymania sobie do wiadomości moich danych osobowych, ale również nie pokazywania temu pracodawcy w ogóle, że kontrola jest pod wpływem skargi pracowniczej.
Tu ja muszę panu powiedzieć, że ja spotkałam się z taką sytuacją, że uprzejma pani z Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawcy na dzień dobry powiedziała, który z pracowników był tak przyjemny i na niego.
Mam nadzieję, że już tam nie pracuje w tej inspekcji pracy.
No ciągle bo nie niezmiennie tylko chodzi na kontrolę do tej samej firmy.
No to znaczy, że ktoś na nią nie napisał odpowiednio skargi albo nie napisał skargi na ujawnienie. Należy mu się pewne odszkodowanie z tego tytułu, a urząd w postaci inspekcji pracy pewnie mu jest z przyjemnością wypłacić.
Tak, albo pani, która przychodziła i mówiła, że przecież oni zarabiają tak duże pieniądze, że właściwie o co tyle hałasu jest.
Tak, ale nie wolno, to jest prawo nie tylko polskie, wynikające z ustawy o inspekcji pracy, ale również z konwencji międzynarodowych. W związku z tym, jeżeli ktoś łamie nie tylko nasze ustawy, ale również konwencje międzynarodowe, występując w imieniu urzędu tak szacownego jak Inspekcja Pracy, podległego bezpośrednio pod Sejm, przecież nie pod rząd i tak dalej, to nie godzin jest tam pracować, koniec kropka, zostawmy ten temat, bo wszędzie się zdarzają ludzie, którzy nie powinni pracować na swoich stanowiskach.
To prawda.
Ale my mówimy o tych, co idą na urlop, my mówimy o tych, co powinni pracować, my mówimy o tych, co im pracodawca ma dać.
No dobrze, myślę, a co w sytuacji, kiedy właśnie, myśmy o tym już mówili też na antenie, ale jesteśmy cofnięci w cudzysłowie z tego urlopu. No takie okoliczności przyrody, tak to kolokwialnie nazwijmy, się wydarzyły, że no, zaplanowany urlop idzie w niebyt jeszcze zanim wyjechaliśmy, tak? Czyli generalnie, no nie wiem, ktoś poszedł na długie zwolnienie, ktoś odszedł z pracy i przychodzi pracodawca i mówi, bardzo mi przykro, ale urlopu na razie nie będzie.
I to jest sytuacja. W tym konkretnym brzmieniu to jest sytuacja, która nie jest przewidziana prawem, żebyśmy mieli jasność. Natomiast prawo przewiduje nam pewne odszkodowanie, jeżeli ja już poszedłem na urlop, spokojnie sobie pojechałem z rodziną do Hiszpanii albo jeszcze gdzieś, gdzie gorąco, prawda, no do Turcji. Tak. Na przykład tam teraz nie tylko gorąco z nieba, ale jeszcze się pali, w związku z tym
podwójnie gorąco,
mhm. prawda, a pracodawca mi skutecznie da informację, walnął system komputerowy, jesteś informatykiem, musisz przejść, bez ciebie nie ruszymy. No nie jest to awaria. W związku z takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek mi zapłacić za to, co utraciłem, czyli za te czasy, których nie wykorzystałem. Mhm. Ma obowiązek mi zapłacić koszty dojazdu, no bo przecież muszę ten samolot z tej Hiszpanii czy Turcji w jakiś sposób ogarnąć, prawda?
Ale czy to działa też dokładnie na tej samej zasadzie, jeżeli jesteśmy na przykład tydzień przed wylotem, wszystko zabukowane, wszystko klepnięte.
No właśnie, nie działa.
No właśnie.
Właśnie nie działa.
I nagle przychodzi pracodawca i mówi, przykro mi bardzo, nie jedziesz, tak?
To jest wada naszego prawa. Trzeci raz się próbuję przebić, ale już w końcu udało. To jest wada naszego prawa, która nie przewiduje takiej sytuacji, że ja mam umówiony urlop uzgodniony, podpisany i raptem na dzień przed urlopem pracodawca mi mówi, nie pojedziesz. Moja rodzina pojedzie beze mnie, a ty nie pojedziesz. Ja znam firmy, które w takich sytuacjach zwracają pracownikowi, prawda, te koszty, które stracił, bo nie pojechał. Ewentualnie dopłacają mu, usunąłem tą awarię w dwa dni, dopłacają mi na inny samolot, żebym ja sobie poleciał rejsowym wtedy w to miejsce, gdzie reszta mojej rodziny już odpoczywa. Ale to są wtedy firmy bardzo dobre i to są firmy, które podejrzewam, że nie stosują tego wszystkiego do wszystkich swoich pracowników takich zasad, tylko do tych wybitnych specjalistów, z których firma się zawali. Ale jeszcze raz powtarzamy, prawo nie przewiduje żadnego odszkodowania w sytuacji, kiedy pracownik mnie odwoła przed rozpoczęciem urlopu, powie mi, że niestety nie pojedziesz na urlop. Mógłbym się zastanowić na temat poniesionych kosztów i tak dalej na zasadach ogólnych, ale nie z kodeksu pracy. Z kodeksu pracy to nie wynika. Jest to jedna z wad kodeksu pracy, pamiętajmy, że on ma ponad 50 lat już i że cały czas nie przystaje do naszej gospodarki zupełnie, że to jest takie łatanie, prawda, jedna łata na drugiej łacie i tak dalej, i tak dalej. I to zupełnie nijak się ma do gospodarki socjalistycznej pasował, do gospodarki wolnorynkowej.
Ja nie będę państwu podpowiadać, co trzeba zrobić w takiej sytuacji.
To znaczy nic się nie da, w związku z tym niespecjalnie, ani inspekcja pracy nie pomoże, ani nie pomoże tutaj sąd pracy, w związku z tym raczej nic się nie da zrobić w sytuacji, kiedy nie poszedłem na urlop zaplanowany.
Jak państwo napiszą do nas SMS-a, ja podpowiem.
Dobrze. Natomiast dużo rzeczy można zrobić, natomiast można sobie zmienić pracodawcę. I to jest chyba najważniejsze, co można i co polecałbym w takim przypadku. Chyba, że widzimy wyraźnie, że coś nawaliło. No zdarza się.
No zdarza się.
Że coś nawali, pracodawca nie miał na to wpływu, bo ze mnie się to nie ruszy, jestem jedyny specjalistą w firmie. No to oczywiście, poczucie mojej odpowiedzialności będzie takie, że ja po prostu zostanę, usunę tą awarię i w jakiś sposób dojadę później, parę dni później na ten urlop sobie. A pracodawca mi zapewni czy jakąś gratyfikację, czy jakąś premię specjalną, czy jeszcze coś dodatkowego, żeby nie był stratny tutaj z tego tytułu. Normalni pracodawcy tak by zrobili, ale na 2 800 000 tych wszystkich działalności gospodarczych normalnych pracodawców nie jest większość, tak ładnie to nazwę.
No niestety.
I już.
Niestety. Znam też takich, którzy zostali w czasach słusznie minionych i mimo tego, że mówią, że idą do przodu, to oni do przodu raczej nie wygląda, żeby szli, nie?
To znaczy, ja powiem inaczej, jeszcze tylko pracodawcy zostali w czasach słusznie minionych, bardzo duża część pracowników też została w czasach słusznie minionych.
Ale uważają, to nie jest trochę tak, należy. Że to przykład idzie z góry, że jak się nie zmienia pewnych standardów, że tak powiem, w firmie.
Dzisiaj chyba albo wczoraj widziałem takie badania, ktoś to omawiał, że rośnie liczba w naszym społeczeństwie ludzi, którzy wierzą w rzeczy, no prawie takie, że Ziemia jest płaska, no nie? Że antybiotyki leczą wirusy, że różne takie, prawda, prawdy, które są gdzieś tam rozpowszechniane w internecie i coraz większa liczba naszych słuchaczy, naszych mieszkańców, prawda, kraju w to wierzy.
Nie wiem z jakiego powodu.
To jest prawie
mówiąc,
połowa ludzi, która wierzy w takie rozprowadzane w internecie różne dziwne treści i jest przekonana, że tak jest naprawdę. W związku z tym upadły gdzieś autorytety, rola nauki zupełnie się gdzieś tak, prawda, zmniejszyła zupełnie. My nie wierzymy naszym naukowcom, my nie wierzymy naszym autorytetom, my wierzymy autorytety internetowe, influencerów i różnych innych, którzy naukowcami niekoniecznie są tak ładnie to określone. My mamy Polaka w kosmosie, jak gdyby ma bardzo dużą rolę, ale my raczej się cieszymy, że on wyleciał, niż z tego, co on zrobi, jakie będą efekty tego, co zrobi. Mało kto wie, jakie będą efekty i to, co on zrobi.
Niewiele osób jest zainteresowanych.
W ogóle niewiele osób jest tym zainteresowanych. Prawda? Także dużo bardziej będzie, jak jakiś influencer nam coś pokaże, prawda, i powie, że coś jest wspaniałe, prawda, albo coś jeszcze i dużo więcej.
No to nie, to ja jestem absolutnie zwolennikiem podcastowym profesora Dudka, ostatni podcast bodajże z panem Aleksandrem Kwaśniewskim. Polecam absolutnie do posłuchania a propos tego, co pan Witold tu powiedział, że wiele osób myśli, wiele osób zostaje, albo skąd wzięły się takie sytuacje, że brak tych autorytetów nastąpił. Ale
dla mnie, ja jeszcze wrócę do tego, bo dla mnie niepokojące nie jest to, że bardzo duża liczba ludzi w to wierzy, tylko że ta liczba ludzi rośnie. To znaczy, że rośnie liczba ludzi, którzy w to wierzy. To było 40% parę, teraz przekroczyło 50%. Tam były jakieś tezy postawione i opinia publiczna. Nie mam tych badań, bo to nie jest moje prawo, ale jak mówimy już o naszym społeczeństwie, to się okazuje, że to tak niestety do społeczeństwa nie dochodzi rola nauki, nie dochodzą te autorytety, które powinny. Tworzy się własne autorytety, tworzy się własnych ludzi, którzy mówią, co chcą, a jednocześnie ludzie im wierzą, a nie powinni. I to jest nie tylko u pracodawców, ale również u pracowników tak jest. Wiele razy ktoś przychodzi do mnie z pytaniem, bo mi się należy. Ja mówię, nic się nie należy. To się zmieniło razem z socjalizmem. Bardzo często ludzie, którzy są w wieku emerytalnym, mówią, no ale przecież ja całe życie płaciłem na ten ZUS, to dlaczego ten ZUS mi nie chce wypłacać? No bo ty przez całe życie budowałeś socjalizm. Ci się nie udało. A za złą pracę się nie płaci. W związku z tym tak mu odpowiadam, no bo co mogę innego mu odpowiedzieć? No,
także, brutalne to
brutalne,
było.
No nie, ale no, te pieniądze, prawda, nie były emerytur kapitałowych wtedy jeszcze. Teraz nie, też nie pewnie było. Nie ma emerytur kapitałowych, w związku z tym one są troszeczkę na innych zasadach. Ale jeżeli ktoś nawet przepracował 50 lat, to te jego pieniądze wcale nie szły na jego emeryturę, tylko na system generalny, na system. Wpłacany do systemu.
Że na te emerytury właściwie to płacimy my w tej chwili.
No, pracujący utrzymują niepracujących, żeby było jasne. No i teraz, jak my mamy prognozy demograficzne, że tych pracujących jest coraz mniej, z różnych powodów, no nie, że tych pracujących jest coraz mniej, bo niektórzy nie chcą pracować, wolą być na socjalu, niektórzy nie mogą pracować, jak niepełnosprawni chcieliby, ale niekoniecznie jest dla nich praca dostosowana do ich możliwości. Niektórzy zbyt wcześnie idą na emeryturę, bo nie musieliby iść na emeryturę, a im się już nie chce pracować, albo stan zdrowia im nie pozwala, albo stan rodzinny im nie pozwala, albo coś jeszcze i mimo, że powinni pracować, to nie idą. Państwo obiecało, że nie podniesie wieku emerytalnego, w związku z tym te emerytury są niskie. No nie? W związku z tym no, cały system jest, wszyscy wiemy, że jest do bani, ale nikt nie wie, jak go naprawić.
No właśnie, a my się, mam wrażenie, zajmujemy zupełnie innymi rzeczami zamiast
ale my idziemy na urlop za to i tam trzeba będziemy żyć. My znowu musimy skończyć optymistycznie.
Ja bym powiedziała, niech pan mówi za siebie, panie Witoldzie.
Dlaczego? Ja zawsze mówię, że emeryt to ma to do siebie, że wstaje rano i od razu fajrant, nie musi iść do pracy, w związku z tym, prawda, ma już
taki to pożyje, ja bym powiedziała. Sobą, taki no, to pożyje.
Tak, może nie bardzo będzie miał z czego, jak nie zapracuje, ale pożyje na pewno, bo pracować nie musi już jakoś tam zasiłek od państwa dostanie.
My mieliśmy dziś tak naprawdę zająć się zupełnie innym tematem.
Zajmiemy się za tydzień.
Zajmiemy się za tydzień, absolutnie. Będziemy państwa namawiać, a
bo to nie jest pozytywne, a my dzisiaj zaczynamy pozytywnie.
Nie, a my dzisiaj pozytywnie. A za tydzień dotykać będziemy kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kontroli
różnych,
w tym także umów o dzieło. Między innymi.
Między innymi. ZUS ma cały aparat kontroli bardzo mocno rozbudowany. Banat się dowiedziałem kiedyś, że ZUS ma taką specjalną służbę wyspecjalizowaną kontrolną, która jest na zasadzie kontroli operacyjnej. To jest 150 ludzi w całym kraju, którzy są na prawach jakichś, no takich specjalnych powiedzmy sobie, od wykrywania różnych afer większych i większego typu nieprawidłowości. Ale taki przeciętny Kowalski może się nadać na kontrolę ZUS, jak zachoruje. Jego pracodawca może się nadać na kontrolę ZUS w momencie, kiedy nie odprowadza składek albo odprowadza za małe, albo jeszcze coś innego robi, albo jest całkiem w porządku, a ZUS przyjdzie sobie całkiem prewencyjnie, żeby pokazać tylko, że jest.
Że może.
No
tak. No i tak sobie myślę, drodzy państwo, że
czy dziś... za tydzień będzie mniej optymistycznie? Może coś znajdziemy optymistycznego za tydzień?
No tak. No za to trzymamy, że tak powiem, kciuki, żeby ta szklanka do połowy była pełna. Przecież. Prawda? Witold Polkowski był państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.